Zapraszamy na skrót wiadomości z kraju i ze świata. Do Sejmu trafił już projekt tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0. Dziś rozwiązania przyjął rząd. Projekt zakłada m.in. zerowy VAT na żywność, gaz i nawozy, a na prąd i ciepło obniżkę do 5% oraz na paliwo do 8%. Po południu został on zaprezentowany m.in. przez premiera oraz minister klimatu. Z informacji podanej przez Mateusza Morawieckiego wynika, że tarcza antyinflacyjna 2.0 wejdzie w życie 1 lutego. Według ekspertów z Polskiego Instytutu Ekonomicznego tarcza 2.0 obniży średnią inflację w bieżącym roku o 0,3 punktu procentowego. Jak wskazano, wskutek mniejszego podatku VAT na paliwa i żywność dynamika cen spadnie w lutym o 2 punkty procentowe. Przyjęty dziś przez rząd projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych wyklucza możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych gazu w bieżącym roku. Zgodnie z projektem do końca 2023 roku ochroną taryfową objęte zostaną m.in. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola czy domy dziecka. Oznacza to, że instytucje te będą płaciły za gaz według takich stawek jak odbiorcy indywidualni. Solidarna Polska podjęła uchwałę w sprawie wyjścia Polski z mechanizmów unijnej polityki klimatycznej. Formacja domaga się podjęcia działań na rzecz transformacji energetycznej, zapewniającej bezpieczeństwo kraju. Politycy Solidarnej Polski ostrzegają, unijna polityka klimatyczna, w tym spekulacyjny system opłat z uprawnienia do emisji CO2, doprowadzą do finansowego drenażu kieszeni Polaków. Podczas konferencji politycy Solidarnej Polski nawiązali do najnowszej analizy banku Pekao S.A., która pokazuje koszty pakietu Fit for 55. Podwyższa on cel redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej do 2030 roku z 40 do 55%. W porównaniu do obecnych regulacji Unii realizacja Fit for 55 będzie Polskę kosztowała około 190 miliardów euro więcej. Rzeczywisty wskaźnik waloryzacji emerytur i rent znany będzie po podaniu przez GUS realnych wartości inflacji i wzrostu wynagrodzeń w 2021 roku. Nastąpi to około 9 lutego. Ze względu m.in. na wzrost inflacji, rzeczywisty wskaźnik waloryzacji będzie różnić się od prognozowanego, informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Według szacunków waloryzacja będzie na poziomie co najmniej 7%. Do krytyki Czech w sprawie kopalni Turów dołączą Niemcy. Prasa za naszą zachodnią granicą napisała, że polska kopalnia zagraża niemieckiemu miastu. Dziennik Bild informuje, że burmistrz Żytawy ma zastrzeżenia do oceny oddziaływania zakładu na środowisko. Twierdzi, że popełniono w niej błędy. Gazeta opublikowała też zdjęcia budynków, na których widać wyraźne pęknięcia. Turów jest jedną z 12 kopalni działających w regionie i na co warto zwrócić uwagę, jest najmniejsza. Zastrzeżenia do jej działalności mieli do tej pory Czesi. Sprawa trafiła do TSUE. We wrześniu ubiegłego roku unijny Trybunał nałożył na Polskę karę w wysokości 500 tysięcy euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla w kopalni. Polska nie zamierza płacić tej kary. Nasz rząd dąży do zawarcia porozumienia z Czechami. Do kolejnego spotkania w sprawie kopalni ma dojść 18 stycznia. Prezydent Andrzej Duda odmówił powołania 11 sędziów nominowanych jeszcze kilka lat temu przez poprzednią KRS. Wśród nich jest 4 kandydatów, którzy mieli trafić do Sądu Najwyższego. Jak wynika z informacji opublikowanej w Monitorze Polskim, prezydent podjął tę decyzję w końcu grudnia ubiegłego roku. Andrzej Duda nie zgodził się na powołanie do Izby Cywilnej i Izby Karnej osób rekomendowanych przez KRS jeszcze w 2017 roku i na początku 2018 roku. Sytuacja na granicy z Białorusią pozostaje trudna i stanowi wyzwanie dla Polski, napisał w mediach społecznościowych rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Wczoraj granicę próbowało nielegalnie przekroczyć 68 osób. Na odcinku placówki Straży Granicznej Mielnik grupa cudzoziemców siłowo forsowała granicę, a na odcinku Terespol dwóch obywateli Kuby przedostało się na stronę polską pod mostem granicznym, przechodząc po elementach konstrukcyjnych mostu. W ocenie wiceszefa MSZ Pawła Jabłońskiego kluczowe jest to, że jako Zachód zobowiązaliśmy się, że będziemy gwarantować Ukrainie niepodległość i nie możemy wycofywać się z tych zobowiązań, bo Władimir Putin nas czymś postraszył. W ten sposób odniósł się do negocjacji USA z Rosją. W Genewie odbyła się wczoraj nadzwyczajna sesja amerykańsko-rosyjskiego dialogu o stabilności strategicznej. Rozmowy te były pierwszymi z zaplanowanych na ten dzień, które mają dotyczyć kwestii bezpieczeństwa w Europie i kryzysu wokół Ukrainy. Po zakończeniu rozmów z delegacją Rosji Biały Dom poinformował, że USA przedstawiły Rosji propozycje dotyczące rozmieszczenia pocisków rakietowych i ograniczenia ćwiczeń wojskowych w Europie, ale odrzuciły postulaty Rosji dotyczące zakończenia polityki otwartych drzwi NATO. Do piątku PKN Orlen ma czas, by przedstawić Komisji Europejskiej dokumenty umożliwiające przejęcie Lotosu. Tak zwane środki zaradcze mają uchronić polski rynek paliw przed monopolem. Chodzi m.in. o umowy sprzedaży aktywów wskazanych przez Komisję. By mogło dojść do fuzji, Orlen musi sprzedać 30% udziałów w rafinerii Lotos oraz blisko 390 stacji paliw w Polsce, stanowiących około 80% z sieci Lotos. W mediach pojawiają się spekulacje dotyczące potencjalnych inwestorów. Opozycja straszy, że węgierska spółka, która miałaby przejąć część stacji Lotos, jest powiązana z rosyjskim kapitałem. Rzecznik PKN Orlen Joanna Zakrzewska zapewniła, że negocjacje z partnerami w związku z przejęciem Lotosu przez Orlen nie zostały sfinalizowane. Powielanie spekulacji medialnych, co robią politycy opozycji, jest nadużyciem, dodała. Nadszedł czas, by przedmiotowo negocjować w sprawie zakończenia konfliktu w Donbasie na wschodzie Ukrainy i jesteśmy gotowi do podjęcia koniecznych decyzji podczas nowego szczytu normackiego. Tak oświadczył ukraiński prezydent. Wołodymyr Załęski wraz z szefem jego biura spotkali się w Kijowie z doradcami kanclerza Niemiec i prezydenta Francji, którzy wcześniej złożyli wizytę w Moskwie. Stałe przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej oddało hołd pamięci przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Dawida Sassolego, który zmarł w nocy z poniedziałku na wtorek. Flagi na budynku polskiej ambasady zostały przepasane kirem. Uroczystości żałobne Dawida Sassolego odbędą się w piątek w południe w kościele w centrum Rzymu. Dzień wcześniej zostanie wystawiona trumna na Kapitolu. Komisja Europejska poinformowała, że prowadzi konsultacje z polskim rządem w sprawie wniosku Polski dotyczącego zerowej stawki VAT na energię. O taką nasz kraj zawnioskował na gaz ziemny, energię elektryczną i cieplną na okres 6 miesięcy, od 1 stycznia do 30 czerwca. Minister finansów Tadeusz Kościński skierował 16 grudnia do komisarza do spraw gospodarki kolejny wniosek w tej sprawie. Komisja Europejska otrzymała od Polski odpowiedź na swoje pismo z 22 grudnia w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i teraz szybko ją analizuje. W przypadku braku dowodu, że Polska w pełni przestrzega nakazu TSUE z 14 lipca 2021 roku, Komisja przystąpi do wysłania pierwszego wezwania do zapłaty, powiedziała rzecznik Komisji Europejskiej. Sejm Litwy w przedostatnim czytaniu poparł dziś projekt ustawy określający zapis nielitewskich nazwisk w litewskich dokumentach tożsamości. Dotyczy to też pisowni nazwisk polskich, kwestii, która w litewskim parlamencie jest omawiana od kilkudziesięcioleci i wzbudza wiele kontrowersji. Prezydent Kazachstanu Kasym Żomart Tokajew oskarżył dziś swojego poprzednika i mentora Nursultana Nazarbajewa o stworzenie i faworyzowanie w kraju kasty bogaczy. W ubiegłym tygodniu pozbawił go funkcji szefa Rady Bezpieczeństwa. 2 stycznia w Kazachstanie wybuchły protesty, początkowo związane z podwyżką cen gazu, lecz z czasem nabrały charakteru politycznego. Dziś MSW Kazachstanu przekazało, że w związku z zamieszkami zatrzymano już 9900 osób. To był skrót wiadomości z kraju i ze świata.